Witam Państwa, kłania się Wysław Pilch. Proszę Państwa, prowadzę ten chiński kanał informacyjny już 8 rok. Bez przerwy, non stop, 8 lat, to już nie jest tak krótko. Widziałem już niejedno. No poza tym nie żyję od 8 lat na tym świecie. Ale od 8 lat dzień w dzień zajmuję się gazetami, prawda? Dzień w dzień zajmuję się gazetami. Dzień w dzień relacjonuję Państwu to, co piszą w gazetach. Różnych. Polskich, chińskich, amerykańskich. Różnych. Najczęściej oczywiście chińskich. I teraz to, co ten facet powiedział, to, co przedstawię Państwu za chwilę, odnosi się do, powiedział to niejaki John Swinton, amerykański dziennikarz New York Timesa, który nie wytrzymał i w dzień odejścia na emeryturę powiedział prosto z mostu, co mu dawno leżało na sercu, szokując przy tym Amerykanów. To powiedział o amerykańskiej prasie. Za chwilę zastanowimy się, co dalej. Ale naprzód to, co on powiedział. Każdy z obecnych tutaj wie, że niezależna prasa nie istnieje. Wy to wiecie, ja to wiem. Każdy z was, żaden z was nie ośmieliłby się ogłosić na łamach gazety swojej własnej opinii, a gdyby nawet się ośmielił, zdajecie sobie sprawę z tego, że nie zostałoby ono nigdy wydrukowane. Ta opinia nie zostałaby nigdy wydrukowana. Dostaję ileś tam dolarów tygodniowo za to, abym powstrzymywał się od wyrażania własnych poglądów i opinii w gazecie, w której pracuję. Wielu tu obecnych otrzymuje podobną zapłatę na identycznych zasadach. Gdyby ktoś z was był na tyle szalony, by uczciwie opisać sprawy, znalazłby się natychmiast na bruku. Gdybym dopuścił swoje prawdziwe opinie do druku i zostałyby one opublikowane w jakimkolwiek numerze gazety, straciłbym pracę w niecałe 24 godziny. Praca dziennikarza polega bowiem na niszczeniu prawdy, łganiu na potęgę, deprawowaniu, zohydzaniu, czołganiu się o stów mamony, sprzedawaniu siebie, sprzedawaniu swojego kraju i swojego narodu, żem za chleb swój poprzedni, czy też, co sprowadza się do tego samego, za swoją pensję. Wiecie to wy i wiem to ja. Cóż to więc za szaleństwo wznosić czas za niezależną prasę? My, dziennikarze, jesteśmy wasalami, instrumentami w rękach bogaczy, którzy potajemnie spiskują, kierują wszystkim zza kulis. My jesteśmy ich marionetkami. To oni pociągają za sznurki, a my tańczymy. Nasz czas, nasz potencjał, nasze talenty są w rękach tych ludzi. Jesteśmy intelektualnymi prostytutkami. Powtarzam jeszcze raz, powiedział to niejaki John Swinton z New York Timesa, czyli żydowskiej gazety dla Polaków, dla Amerykanów. Dokładnie czegoś na tym wzoruje się Gazeta Wyborcza w Polsce. Żydowska, która jest żydowską gazetą dla Polaków. I teraz zastanówmy się. Ja się zastanawiam. Czy to, co ten człowiek powiedział, no pracuje w tym już 8 lat, prawda? Zajmuje się głównie chińską prasą. Ale niestety w dużej części czytam polską prasę. Więc ujmijmy to tak, że zajmuje się chińską prasą i po części polską. I teraz pytanie. Czy to, co ten facet powiedział w odniesieniu do amerykańskiej prasy, można tak spokojnie przełożyć na to, co się dzieje w Polsce i to, co się dzieje w Chinach? Znaczy to, co się pisze w Polsce i to, co się pisze w Chinach. Jeśli chodzi o Polskę, to nie mam cienia złudzeń. Polscy dziennikarze to w przeważającej części prostytutki. Tak jak politycy są prostytutkami, a proszę nie zapomnieć o tym, że niejaki Giertych, tak, ten sam, który wywodził się z LPR-u, ponoć prawicowego, który był ministrem oświaty, jeśli dobrze przypominam sobie w pewnym momencie, ten człowiek teraz jest na pozycjach lewackich przynajmniej. Antynarodowych na pewno. No więc, skoro tak można, to dlaczego by nie? To oczywiście dotyczy przede wszystkim polityków, no ale jakoś nie przychodzi mi do głowy żaden dziennikarz, który tak zmienił poglądy jak ten łobuz polityczny, ale tu nie jest kwestią zmiany poglądów, to jest kwestia tego, co powiedział ten Amerykanin, że dziennikarze są prostytutkami. Więc ja uważam, że w Polsce ten sam mechanizm działa. Ten sam, który działa w Stanach Zjednoczonych, ten sam, który działa w Niemczech, ten sam, który działa generalnie w Europie Zachodniej, w Polsce również działa. Dziennikarze to zwykłe intelektualne prostytutki. Nie można o nich powiedzieć absolutnie nic dobrego. Znaczy, nie wszyscy. No, generalizowanie jest dosyć niebezpieczne. Aczkolwiek, jeśli mówimy o 80% dziennikarzy, no to jest generalizowanie, czy nie? No, powiedzmy, że mówimy o 80% dziennikarzy. Więc to jest Polska. Teraz przychodzę do Chin i tutaj mam nieporównanie większy problem. Nieporównanie większy. Myślę, że łatwiej by było mi w ciągu kilku godzin stworzyć tekst i byłby on pełniejszy, on w pełni by omawiał tą sprawę niż to, co ja wymyślę teraz na bieżąco, na poczekaniu w ciągu kilku minut. Otóż tak. Myślę, że prostytutek dziennikarskich w Chinach również nie brakuje. Natomiast myślę sobie również, że w miarę upływu czasu, gdy młodzi zaczynają dochodzić do głosu, procent tych prostytutek dziennikarskich się zmniejsza. Albowiem ja wiem, nie wiem, czy Państwo o tym wiecie, ale ja o tym wiem, że młodzież chińska, powiedzmy sobie ludzie do 30 roku życia, w swojej masie, Państwo byście powiedzieli, że jest zindoktrynowana przez Komunistyczną Partię Chin. A ja powiedziałbym, że jest wychowana w duchu patriotyzmu przez Komunistyczną Partię Chin. I oni wierzą w to, że Chiny powinny być takie, jakie są, że w Chinach sprawy idą w bardzo dobrym kierunku i ci tacy ludzie, tacy dziennikarze będą uczciwie pisali o tym, co widzą. Oczywiście jest tak, że cały czas już teraz mówię tylko o chińskim obszarze. Oczywiście jest tak, że chińskie dziennikarstwo nie może być takie samo jak dziennikarstwo na przykład amerykańskie czy polskie. Nie może być takie samo, dlatego że Chińczyk mentalnie należy do cywilizacji chińskiej, a cywilizacji amerykańskiej nie ma. To jest kolosalna różnica, moi Państwo, i to jest zasadnicza sprawa. Chińczyk należy do cywilizacji chińskiej i Chińczyk oczywiście Chińczyków, którzy plują na swój kraj, jest cała fura. Znaczy na swój kraj. Może nie tyle na swój kraj, co na KPH. Jest cała fura. Natomiast powoli do świadomości, myślę, tych mądrzejszych, dociera, że plucie na KPH to również jest plucie na swój kraj. Mam nadzieję, że powoli do wielu ludzi dociera. Głównie starszych. Bo jak powiedziałem, młodsi są już wychowani w zupełnie innym stylu, w zupełnie innym trybie i do nich to już dotarło. Oni to jakby mają w głowie, oni to mają zakodowane, że tak jest. Że plucie na KPH to jest w gruncie rzeczy plucie na swój kraj. Poza tym, tak jak powiedziałem, znaczy nie poza tym, tak jak powiedziałem, najważniejszą rzeczą jest to, że Chińczyk wyrasta z cywilizacji chińskiej. To naprawdę jest, to jest w ogóle coś tak jakościowo innego niż powiedzenie Polak wyrasta z cywilizacji jakiej? Katolickiej, rzymskiej, śródziemnomorskiej. Mnie się wydawało jeszcze 50 lat temu, że tak jest, ale teraz już jestem pewien, że tak nie jest. Jestem absolutnie pewien, że tak nie jest. Ponieważ łajdaków, Polaków, no niby tak, to zawsze łajdaków, Polaków było cała masa i 100 lat temu, i 200 lat temu, więc może to niekoniecznie tak. Niekoniecznie to jest kwestia wyrastania z jakiejś, jeśli chodzi o Polaków, wyrastania z jakiejś cywilizacji. Ale czegoś się trzeba trzymać. Ja myślę, że dla mnie, no właśnie, pytanie, czy jestem człowiekiem, który powinien stanowić jakiś wzór, no ale dla siebie stanowię, no bo nie mam innego. Ja myślę sobie, że nie ma takiej możliwości, żeby powiedzieć, że utożsamić Polaka wyrastającego z jakiejś kultury z Chińczykiem wyrastającym z cywilizacji chińskiej. Dlatego, że Chińczyk wyrastający z cywilizacji chińskiej, Chińczyk, czyli człowiek wyrastający z cywilizacji chińskiej, to jest człowiek, który choćby nie wiem jak się sprężał, jak się wydężał, to i tak nie przeskoczy swoich własnych genów, ograniczeń, nie wiem jak to nazwać, sposobu myślenia, który ma zakodowany w genach, w cholera wie czym. To jest coś nieporównywalnego z niczym innym. Natomiast Polak, myślę, że my przesadzamy, znaczy ja nawet przesadzam, jeśli tak dobrze myślę o Polakach, że my wyrastamy z jakiejś tam cywilizacji. Ja podejrzewam, że my jesteśmy spsiali. To znaczy myśmy spsiali w ciągu ostatnich 200-300 lat jako Polacy. To znaczy mieliśmy za mało czasu te 1000 lat istnienia narodu. Bo nie państwa, przecież państwa nie było przez 150 lat minimum. Ostatnio, no, w XIX wieku generalnie. Że myśmy spsiali właśnie poprzez fakt, że już w XVIII wieku po części nie było tego państwa, że w XX wieku to było tak bardzo różnie. Tak naprawdę to państwo istniało tylko w dwudziestoleciu międzywojennym, bo później to było właśnie wszystko takie spsiałe. Aż do tej pory zresztą jest spsiałe. Więc porównywanie Chińczyków, którzy mają za sobą te 4,5 tysiąca lat, którzy mają przede wszystkim Konfucjusza, z nami, to nie jest dobry pomysł. Można by powiedzieć, no ale my z kolei przez 1000 lat mieliśmy Kościół. No i co? Mieliśmy Kościół i co z tego? Popatrzcie się Państwo wokół siebie. Popatrzcie Państwo wokół siebie. Już nie tylko popatrzcie się na Kościół, który spsiał, ale na nas. Na nas, na Polaków. My na pewno jesteśmy katolikami? I ci. Popatrzcie się na Sejm, czyli na naszych przedstawicieli. A ilu z nich można nazwać katolikami? Ja mogę na pewno powiedzieć o jednym, o Braunie, że jest katolikiem. Właśnie dlatego, że on katolickim pozdrowieniem się wita. To jest dla mnie coś niesłychanie ważnego, bo ja wyrosłem w tym niby można powiedzieć, że tylko na wsi, tylko u dziadzia w Bielczy pozdrawialiśmy się takim pozdrowieniem, ale to dla mnie było takie ważne, tak mi zapadło w tą moją głowę, że do tej pory szczęść Boże to jest dla mnie takie stuprocentowo polskie powiedzenie, że takie powitanie stuprocentowo polskie, jak to jest tylko możliwe. No ale to przecież powoduje u niektórych chorobę nerwową, takie powitanie. No więc Polak katolik to już dawno jest nieprawda. A więc wracam do tego, co powiedziałem, że porównuję Chińczyka konfucjanistę z Polakiem katolikiem. Polak katolik nie istnieje. A powiedzmy, jeśli istnieje, to nie wiem, to jest może 20% społeczeństwa, może 30% góra. Natomiast tam, no nie, na pewno. Nie, oczywiście nie znam żadnych badań, które by o tym cokolwiek mówiły, ale pewne zachowania chińskie, pewne zachowania zwykłych Chińczyków, zwykłych, normalnych Chińczyków powodują, że mogę spokojnie powiedzieć, że myślę, że 80%, 75-80% to w oczywisty sposób. To są ludzie, którzy zachowują się, nawet jeśli nie wiedzą o tym, zachowują się w rytmie, w cudzysłowie, konfucjańskim. No więc właśnie. Więc nie ma sensu porównywać Polaka czy Chińczyków, może inaczej. Nie ma sensu porównywać Chińczyków i w tym chińskich dziennikarzy z całą resztą, ponieważ no, oni wywodzą się z innego pnia. Nie tylko kulturowego. Oni się wywodzą z innego, z innej cywilizacji. Z innej cywilizacji. Inaczej pojmującej obowiązki. To dobrze powiedziałem. Inaczej pojmującej swoje obowiązki. To, co powiedział ten Amerykanin, jest takie indywidualistyczne, prawda? Tak mógłby powiedzieć Francuz, Włoch, no każdy biały. No każdy biały. Każdy biały w ogóle bez żadnego problemu. Bo my jesteśmy indywidualistami. Już abstrahuję od tego katolicyzmu. My jesteśmy indywidualistami. Więc my niesamowicie trudno wpasowujemy się w jakieś oczekiwania władz. Natomiast w Chinach to jest w ogóle to żaden problem. Już w Rosji, już proszę Państwa za Bugiem, to nie jest problem. Tam, ja zawsze mówię, za Bugiem zaczyna się Azja i ja to jestem w stanie udowodnić powielokroć, ale po co to komu? Jednym z powodów, dla których mogę, znaczy jednym z dowodów na to, że Zabłoń zaczyna się Azja, jest to, że tam zaczyna się ta cywilizacja turańska, której między innymi jednym z elementów jest całkowita podległość jednostki grupie. Ale to oczywiście jeszcze to nie jest to. Cywilizacja turańska jest prymitywna w stosunku, była i jest prymitywna w stosunku do cywilizacji chińskiej, to jest jasne. Cywilizacji konfucjańskiej, która jest niesłychanie rozbudowana, jest niesłychanie bogata i tak dalej, i tak dalej. A więc, wracając do tych dziennikarzy chińskich. Otóż porównywanie dziennikarza chińskiego, który pisze, ponieważ uważa, że tak powinien pisać, pisze z naszego punktu widzenia, pisze nieprawdę, ale on nie pisze dla nas, on pisze dla swoich, dla Chińczyków. Więc to nie jest nieprawda. To jest ich prawda. Mili Państwo, ja wiem o tym, że to nie jest wcale takie łatwe do zrozumienia, a zaakceptowania tym bardziej. Ale proszę sobie wyobrazić, że proszę spróbować zrozumieć to, że oni, że Chińczycy w dalszym ciągu, wielu z nich, ten kult Mao istnieje i to wcale nie mały. Dlaczego? Dlatego, że on wszedł do panteonu bogów, półbogów, bóstw, ponieważ on wywarł przemożny wpływ, trochę destrukcyjny, to trudno, ale wpływ, ogromny wpływ na cały naród chiński. W związku z tym jego gwiazda wcale nie gaśnie. Ona od czasów Deng Xiaopinga ona jakby została lekko przymglona, zasłonięta taką mgłą, ale ona cały czas jest na dotknięcie ręki. Więc dla nas, dla białych, dla nas, dla Polaków, to jest niezrozumiałe, kompletnie i zupełnie. Natomiast dla nich to jest zupełnie oczywiste i w ogóle nie podlegające dyskusji. Dlaczego są wizerunki Mao w wielu taksówkach w Chinach? Ponieważ to jest bóstwo, to jest człowiek, który był silny. To jest człowiek, który dał siłę Chinom. To jest człowiek, dzięki któremu Chiny wstały z kolan. Przynajmniej na jakiś czas. Ja cały czas, mówiąc o tych różnych, wydawałoby się sprawach, różnych związanych z tym samym tematem, czyli te zdania, te słowa pogardy dla stanu dziennikarskiego odnoszą się do dziennikarzy z Chin. Ja mogę powiedzieć, że nie. Że one nie odnoszą się do dziennikarzy z Chin. Dlatego, że oni inaczej niż my postrzegają swoją służbę. Inaczej, zupełnie inaczej patrzą się na ten zawód, których tak naprawdę nigdy nie było w Chinach. On został przywleczony z Zachodu. Media zostały przywleczone z Zachodu. To jest zachodni wynalazek, który nie adoptuje się dobrze w Chinach. Jak wiele wynalazków białych ludzi, które nie adoptują się dobrze w Chinach, nie pasują w ogóle do Chin. Tak samo jak wymiar sprawiedliwości. Zachodni wymiar sprawiedliwości zupełnie, kompletnie nie pasuje do Chin. A dlatego dopiero w połowie 70. lat zaczął być tworzony chiński wymiar sprawiedliwości na wzór europejskiego, na wzór wymiaru sprawiedliwości białych ludzi. I uważam, że to był olbrzymi błąd, gigantyczny błąd. I wiele, wiele, wiele innych rzeczy. Na przykład nauki społeczne. Nauki społeczne, uważam, że nauki społeczne powinny być na chińskich uniwersytetach po prostu wyrzucone, zamknięte wydziały, a ich profesorowie, szczególnie oczywiście zachodni, wyrzuceni na zbity pysk bez możliwości powrotu do Chin. Wiesz, oni robią najgorszą z możliwych robót. Oni niszczą młodych Chińczyków. Niszczą głowy młodych Chińczyków. Więc ja tutaj mówię o elementach białej cywilizacji, które w ogóle nie powinny być dopuszczone do Chin. No, ale skoro już jest w tych Chinach, to te elementy powinny być scenizowane. I dziennikarstwo jest scenizowane. I scenizuje się coraz bardziej. Czyli ma wykonywać pracę, którą nakazują im wydziały propagandy KCKPH. I ja się z tym zgadzam. Rozumiecie? Ja, Polak, biały, konserwatysta, prawicowiec, uważam, że z punktu chińskiego punktu widzenia tak właśnie być powinno, ponieważ to jest chiński sposób widzenia. To są Chiny, kurcze blade, a nie jakiś inny kraj. I tam powinno się to odbywać po chińsku, a nie w sposób, który gdzieś tam indziej jest robiony, czy to w USA, czy w Europie. Po chińsku się to powinno odbywać. A więc reasumując, to co ten Amerykanin powiedział, jest właściwe, jak najbardziej właściwe dla naszego białego obszaru. Podejrzewam, że w ten sam sposób postępują dziennikarze, tak zwani dziennikarze na całym świecie. Tyle, że tak postępują dziennikarze, którzy zostali zainfekowani białym gównem. Białym myśleniem białego gówna. Myśleniem białych dziennikarzy. Bo nie powinien tak myśleć dziennikarz z czarnej Afryki. Nie powinien tak myśleć dziennikarz hinduski. Nie powinien tak myśleć dziennikarz z Afryki, dlatego że oni mają swoją, przynajmniej mieli. No pytanie, czy mają swoją kulturę. Być może ona została już tak wypreparowana z afrykańskości, że już jej nie ma. Tego ja nie wiem. Dziennikarze z Półwyspu Indyjskiego na pewno już tak, na pewno są bardzo podobni do dziennikarzy brytolskich, ponieważ oni nawet po angielsku być może mówią podobnie dobrze jak we własnym języku w Hindi. Ale ja uważam, że to jest wyjątkowy jakiś naród, którego tropem oczywiście podążamy my. Tak. Naród, który swoich oprawców, czyli Angoli, szanuje, mimo tego, że ich dawno już nie ma. U nas jest ta sama sytuacja. U nas szanujemy Niemców, łajdaków, bydlaków i bandytów, a mimo tego, że już teoretycznie ich nie ma. I tak samo jest z Rusami. No ale cóż, to jest analogia, to są analogie związane z Hindusami. A więc ja oczywiście ta krótka analiza, to bardzo pobieżna analiza, powoduje, że można powiedzieć, że nie interesują mnie dziennikarze z całego świata. Nie interesują mnie dziennikarze chińscy. Czy można o nich powiedzieć, że są zakłamanymi sukinsynami, tak samo jak amerykańscy i polscy dziennikarze? Nie. Nie, po prostu nie. Ponieważ oni reprezentują swoją cywilizację, oni reprezentują sposób myślenia adekwatny dla ich cywilizacji. Czegoś takiego jak chińska cywilizacja nie ma innego we współczesnym świecie. Ja rozumiem, że Państwo możecie się uśmiechać, ale spróbujcie pomyśleć o tym, czy coś gdzieś takiego jest. Nie, nie ma. Nie ma. Więc oni, Chińczycy, myślą kategoriami, których my nie zrozumiemy. Nie rozumiemy i nie zrozumiemy nigdy do końca. Ja też, mimo tego, że bardzo się staram. Ale ja próbuję myśleć ich kategoriami i dochodzę do wniosku, że oni nigdy nie będą tacy sami jak wszyscy pozostali mieszkańcy naszej planety. Po prostu nie. Właśnie dlatego, że mają za sobą te prawie 5000 lat tej swojej cywilizacji, która na nich wywiera taką presję, taki wpływ, że jak młody Chińczyk, malutki Chińczyk się rodzi, to tak jakby automatycznie jakaś ręka niewidzialna dawała mu stempel w mózgu. Na jego mózgu był wytatuowany czy wystemplowany pewien sposób myślenia. I on jest tak inny od naszego, że my go nie zrozumiemy. Więc nie powinniśmy ich sposobu myślenia filtrować przez nasze białe doświadczenia. W żadnym przypadku, bo to się nie uda. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.